świadkowie, a przede wszystkim wy, kandydaci do bierzmowania. Nie tak chyba wyobrażaliśmy sobie bierzmowanie, bo to i nie ten termin, i nie ten wygląd, bo jesteśmy w maseczkach, i nie ten stan ducha, bo przecież wszystko jest inne. Wszystko jest inaczej. Ale ja nie muszę mówić, że żyjemy w czasach dziwnych, bowiem wy, którzy jesteście wychowani na TikTokach, Instagramach i na portalach społecznościowych, doskonale wiecie, co tak naprawdę dzieje się w naszym życiu. A nie chodzi tylko o to, że walczymy z czymś niewidzialnym, z wirusem, ale często ten wirus dotyka nas, nasze rodziny, nas samych w postaci zazdrości, hejtu, różnego rodzaju pomówień. Któż z nas tu siedzących czy stojących nie miał takiego momentu w swoim życiu, gdzie czuł się pokrzywdzony przez jakieś słowo, przez zachowanie czy po prostu zdradę? Nie jest prosto w tej chwili być człowiekiem wiernym zasadom i wartościom, a szczególnie kiedy się jest człowiekiem młodym. Kiedy złośliwi mówią, że już nie mamy nastolatków, tylko tabletolatki i tak naprawdę najważniejsze jest nie książka, tylko smartfon czy wujek Google. Moi drodzy, co zrobić, żeby się nie pogubić? Ten sakrament bierzmowania, który znowu złośliwi mówią, jest sakramentem pożegnania z Kościołem, ma być sakramentem umocnienia. Bo jest to jeden z siedmiu znaków obrzędowych, przez które i w których człowiek osobiście spotyka się z Bogiem, otrzymując od Niego w darze nowe życie jako rezultat zbawienia dokonanego w Chrystusie. Pamiętacie? Za chwilę otrzymacie, zresztą mamy to tutaj wypisane, siedem darów Ducha Świętego, dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, dar bojaźni pańskiej, dar pobożności. Ale to nie ma być jakiś teatr. Nie przyjechał biskup po to, żeby jakiś zrobić hokus pokus i właściwie nic z tego nie będzie wynikać, bośmy zaliczyli kolejny sakrament, kolejną jakąś uroczystość kościelną. My mamy wyjść z tej świątyni umocnieni po to, aby do niej wrócić. A co może przeszkodzić w tym powrocie? Dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii słowa o złym duchu. Czy ten zły duch działa w naszym życiu? Myślę, że ksiądz proboszcz nie będzie miał nic przeciwko temu, kiedy powiem, że wtedy, kiedy jeszcze byłem egzorcystą, byłem tutaj po to, aby modlić się nad tą ziemią, po to, aby ten Kościół powstał. I wiem doskonale, może lepiej nawet niż wy, że nie potrzeba mówienia o diable. To zło często rodzi się w naszym sercu. Chcę wam powiedzieć o takich czterech narzędziach, które sprawiają, że człowiek nie jest wierny wartościom, że może się dać ogarnąć złu i w konsekwencji tak naprawdę odchodzi nie tylko od Kościoła, od Boga, ale również od własnej rodziny, od swoich najbliższych. Pierwszym skutecznym, bardzo skutecznym narzędziem złego jest narzekanie. Myśmy się nauczyli narzekać. Papież Franciszek mówi, narzekania obciążają serce, są szkodliwe i nie tylko narzekania na innych, lecz także na nas samych, gdy wszystko wydaje się nam gorzkie. Narzekanie staje się dla nas poczuciem bezpieczeństwa. To jest moja prawda, to jest moja porażka. Moi drodzy, młody człowiek lubi narzekać. Często się zdarza tak, że narzekamy na wszystko, ale nie dostrzegamy, że tak naprawdę przyczyną różnych problemów jesteśmy my sami. Pamiętam kiedyś spotkanie z nastolatkiem, który nie zostawił suchej nitki na swoich rodzicach. I po tak 15 minutach rozmowy pytam się, no dobrze, ale co ci rodzice takiego złego ci robią? Nie potrafił nazwać po imieniu. Bo to, że przypominali o czapce, że prosili, żeby posprzątać, żeby za długo nie siedział w nocy przed kompem. Jeżeli to ma być coś, co sprawia, że człowiek musi narzekać, no to gdzie jesteśmy? Co to za miłość? Moi drodzy, jest takie powiedzenie, że rodziców docenia się dopiero wtedy, kiedy ich zabraknie. Parę tygodni temu byłem na bierzmowaniu, gdzie dowiedzieliśmy się w czasie bierzmowania. Proboszcz mi szepnął do ucha, a młodzież się dowiedziała przed samym bierzmowaniem, że jest wśród nas kandydatka do bierzmowania, którego tata nie doczekał. To i tata nie doczekał tej uroczystości i leżał w trumnie obok, w kaplicy cmentarnej. Rozmawiając z tą dziewczyną po bierzmowaniu, pytam się, może bardzo niezręcznie, ale jak to wszystko przeżywasz? Da się to wszystko pogodzić? Ona mówi, jedyne co żałuję, jeżeli coś czuję, to właśnie żal. Żałuję, że nie zdążyłam mu powiedzieć, że cię kocham i że cię przepraszam. Moi drodzy, jak ważne jest to, aby zlikwidować niezadowolenie, likwidować agresję, likwidować narzekanie, bo tak jest wygodniej. Ale moi drodzy, myślę, że z tym spotkaliście się nie jeden raz i to jest drugie narzędzie złego, które sprawia, że człowiek odchodzi od pewnych wartości. Również Bóg staje się wtedy niewygodny. Ja takich ludzi się boję, muszę wam powiedzieć, a spotkałem na swojej drodze bardzo wielu takich. To jest dwulicowość. To jest to, że ktoś ci powie za chwilę, ale jesteś świetnie ubrana. Naprawdę, jesteś na topie. A za chwilkę cię do koleżanek obmówi, powie bez guście. Moi drodzy, dwulicowość to jest fałszywe świadectwo. To jest człowiek, który nie daje absolutnie poczucia bezpieczeństwa. Nieraz jesteśmy tacy dwulicowi wobec Pana Boga, bo z jednej strony mówimy, tak, jestem wierzący, ale jest wiele wymiarów, w których nie jesteśmy wierni. Jak to nazwać, kiedy mówię, mamo, przecież ty wiesz, że cię kocham, a spóźniam się 2 godziny do domu. Dwulicowość to obmowa, to oszczerstwo, to jest nieszczerość w relacjach. To jest też oszukiwanie siebie. Moi drodzy, tak was proszę, abyście wyszli z tej świątyni z taką świadomością, ty musisz być prawdziwy. Bo tylko wtedy można zbudować prawdziwe relacje. Tylko wtedy można mieć szczęśliwą rodzinę. Ja powiem szczerze, że nie rozumiem takich nastolatków, którzy oszukują swoją mamę czy tatę. A znam rodziców, którzy mi powiedzieli, mam syna 18-letniego, który nigdy w życiu nie powiedział słowa przepraszam. Bo wszystko mu się należy. Bo ma zawsze rację. Bo mama jest tylko po liceum. Moi drodzy, ale jest też trzecie narzędzie złego, które sprawia, że człowiek coraz mniej ma pomysłu na siebie, na przyszłość. Otóż papież Franciszek mówił 2 lata temu tak. Stawanie się ludźmi dorosłymi oznacza osiągnięcie przeżywania postawy oblubieńczej i rodzicielskiej, która przejawia się w różnych sytuacjach życiowych, jak zdolność brania na siebie ciężaru innej osoby i miłowanie jej bez dwuznaczności. Jest to zatem ogólna postawa osoby, która potrafi przyjąć i nawiązać głęboką relację z innymi, a zatem nie jest obojętna. To, co jest fatalne w obecnych czasach, to wzajemna obojętność. Wiecie, ile ja w życiu jako rekolekcjonista, wcześniej jeszcze jako katecheta, a teraz jako biskup, spotkałem ludzi, którzy zetknęli się z obojętnością i to często bardzo bliskich ludzi. Kiedyś mi z takim wręcz płaczem mama opowiadała, wie ksiądz, jest mi tak strasznie przykro, bo ona wraca po 4-5 godzinach ze szkoły, ja po 8 z pracy. Muszę obiad gotować. Nie muszę, chcę. Ona nawet nie pomyje po sobie szklanki, bo jest zmęczona. Obojętność to jest brak wrażliwości na drugiego człowieka. To jest brak odpowiedzialności za drugiego. To jest brak gorliwości w budowaniu relacji. Jak ktoś jest obojętny, to nigdy się nie będzie dobrze modlił. To wszystko będzie traktował jako teatr. A w związku z tym, jaką założymy rodzinę? Byłby ktoś wtedy z takim człowiekiem szczęśliwy? I tu dochodzimy do ostatniej rzeczy. Otóż mówiąc o działaniu złego, który zresztą w ten sposób też oddziaływał na uczniów Jezusa, to jest niewierność. Niewierność temu, w czym byliśmy wychowani. I znowu odwołuję się do spotkania z jednym z rodziców, który mówi tak: proszę księdza, cośmy zrobili złego w swoim życiu? Prowadzimy życie naprawdę w miarę religijne. Chodzimy co niedzielę do kościoła. Chodziliśmy na pierwsze piątki. Staramy się żyć według wartości. Moja córka ma 21 lat, powiedziała, że do kościoła nie będzie chodzić. Że jej Pan Bóg jest niepotrzebny. Że tak naprawdę najważniejsza jest teraz wolna emerykanka. Czyli czym więcej przyjemności, tym lepiej. Moi drodzy, to się nazywa tak zwana naskórkowość w wierze. A zatem coraz większy rozdźwięk pomiędzy wiarą a życiem. To jest bunt wobec Kościoła i Boga. Oczywiście w tym Kościele dzieją się różne rzeczy. Również niegodne, niedobre. Ale moi drodzy, nad tym wszystkim jest Bóg. I dlatego tak was bardzo proszę, przemyślcie jeszcze raz jakość swojej wierności. Bo cóż z tego, że będziemy mieć przepiękny Kościół, a on wyrasta na jeden z piękniejszych w naszej diecezji? Jak będzie puste? Jak zarosną ścieżki waszych śladów, waszych kierunków, w których pójdziecie? Proszę, nie dajcie się złu. Bo najłatwiej powiedzieć: mnie się nie chce, ja tego nie ogarniam, jakoś to będzie. A na koniec dwa słowa, dwa zdania do rodziców. Moi drodzy, trudno jest być teraz rodzicem, bo z jednej strony lęk, z drugiej strony refleksja, co dalej, a tak naprawdę miłość, która coraz bardziej jest zaniepokojona tym, że nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Ja wam życzę, aby obecne czasy, a potem starość, była piękna. Dlatego, że będziecie mieć świadomość, że jest ktoś w waszym życiu, wasza córka, wasz syn, którzy was wspierają, którzy nie zadzwonią raz na miesiąc, ale będą mieć wewnętrzne, głębokie przekonanie, że chcą mieć codzienny, piękny, kochający kontakt. A wtedy, nawet jak przyjdzie choroba, krzyż, nic was nie zdoła zabić, bo to, co przetrwa, to miłość. Kochajcie swoich rodziców.